Drodzy Państwo, dziś rozmowy niedokończone na temat państwa polskie w służbie obywateli. Witamy bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszamy do bycia razem z nami, razem z Radiem Maryja. Ten temat chcemy podjąć z naszymi gośćmi, a są to pani Małgorzata Zwiercan, poseł Wolni i Solidarni, to klub parlamentarny. Witam panią poseł.
Szczęść Boże.
Drugim gościem jest pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.
Szczęść Boże, witam państwa.
I Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan premier Mateusz Morawiecki w Ząbkowicach Śląskich podczas spotkania z wyborcami mówi o, podsumowując te ostatnie 4 lata, to jest rewolucja, rewolucja godności. Tak będziemy działać, by Polska, bo Polska jest tego warta, bo jest najpiękniejsza. I pan premier mówił o trzech kotwicach, bo był też w Brzegu. I tutaj na tym mówi trzy kotwice. Na czerwonym tle premier mówi, że te kotwice to symbol nadziei, symbolizują założenia programu Prawa i Sprawiedliwości. Silne państwo, silna rodzina, silna gospodarka. Jak państwo to widzą do tej pory i na przyszłość?
Państwo polskie przez ostatnie...
Pani wojewoda, pani Agata Wojtyszek.
Przez ostatnie 4 lata wskazywało rodzinę jako podstawę i to się wpisuje w to, co pan premier dzisiaj powiedział. W program 500+, 300+, skierowany do rodzin, do tych najmłodszych dzieci, które potrzebują wsparcia, które potrzebują tych środków finansowych, aby dobrze się rozwijać. I te środki finansowe również pobudzają gospodarkę polską. To jest pierwszy element tego programu, ale również stawiamy na przedsiębiorców. Dzięki temu nasze państwo może się rozwijać. Program 500+ to nowy sposób podejścia do państwa, do potrzeb obywateli. Tutaj państwo zaufało swoim obywatelom, eliminujemy patologie, wspieramy te działania naszych rodzin, które są według nich najważniejsze. Analizując moje województwo, mogę powiedzieć, że w pierwszej kolejności nasi mieszkańcy wskazywali, że te środki finansowe otrzymane wydawali na pierwsze potrzeby, wyżywienie, ubrania dzieci, ale w kolejnych krokach wspierali swoje dzieci w potrzebach edukacyjnych, ale również na wspólne wakacje. Jeżeli silna jest rodzina, może być ta rodzina razem, to też będzie silne państwo polskie.
Dziękuję. Pani poseł?
Silne państwo, silna rodzina, silna w ogóle Polska i nie tylko silna, ale również szczęśliwa. Chyba to jest najważniejsze. Na takich fundamentach budujemy właśnie rozwój Polski i budujemy to, co jest dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejsze wartości, na których budujemy, które są takimi stabilnymi fundamentami, to właśnie chrześcijaństwo, rodzina, wiara i miłość. I szanowni państwo, wszystkim chyba zależy na tym, żeby nasze społeczeństwo było szczęśliwe. Ja przez 4 lata pełniłam funkcję przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, z czego jestem niezmiernie dumna. Bardzo często spotykałam się z seniorami, rozmawiałam z seniorami, wsłuchiwałam się w ich głos. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował i wdrożył również programy, które otaczają opieką osoby starsze. I wsłuchując się w ten głos osób starszych, przede wszystkim przywróciliśmy niższy wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie podnieśliśmy wysokość emerytur. Jeszcze w 2016 roku kwota najniższej emerytury wynosiła około 880 zł. Aktualnie w 2019 roku wynosi 1100 zł. Wprowadziliśmy również 13. emeryturę, czyli dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, to jest 1100 zł, które w 2019 roku otrzymało blisko 10 milionów emerytów i rencistów. I oczywiście, jeżeli Państwo nam zaufają, ta 13. emerytura będzie utrzymana, jak również zostanie dla tych najniżej uposażonych dodatkowo jeszcze wprowadzona 14. emerytura. Szanowni Państwo, realnym świadczeniem, który pomógł wesprzeć seniorów, to program Leki 75+. Już 2,4 milionów seniorów korzysta z tych leków. Liczba darmowych leków oczywiście się zwiększa i jest to już ponad 2000 pozycji. W 2018 roku z programu na ten program przeznaczono 733 miliony złotych i z każdym kolejnym rokiem ta kwota będzie wzrastać. Trzeba też powiedzieć i to w zasadzie głośno mówić, że dzisiaj już osoby starsze nie odchodzą od okienka aptecznego z niewykupioną receptą. Wykupują te leki i są zadowoleni. Również ich leczenie przebiega w sposób prawidłowy. Dzięki rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy wprowadził również program, który jest bardzo ważnym programem, tak zwany Mama 4+. Jest to świadczenie rodzicielskie uzupełniające w minimalnej wysokości 1100 zł. To pierwszy taki program, który nadaje ogromną wartość codziennej pracy na rzecz rodziny i wychowania dzieci. Do końca maja 2019 roku przyznano około 50 tysięcy tego rodzaju świadczeń. Również program Opieka 75+, w którego ramach dofinansowane są usługi opiekuńcze w gminach do 60 tysięcy mieszkańców. Oprócz takich programów wspierających seniorów finansowo oraz dedykowanych osobom, które ukończyły 75 rok życia, obecnie realizowane są również bardzo dobre i skuteczne programy skupiające się na promowaniu szeroko pojmowanej aktywności seniorów. Są to programy takie jak Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych, Rządowy Program Senior Plus, placówki Dziennego Domu Senior Plus. Także rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko wspiera, tak jak tutaj pani wojewoda podkreślała, tych naszych najmłodszych obywateli, ale również stara się wspierać osoby starsze i im pomagać.
A czy to możliwe na przyszłość, jedna i druga pani, by rozwijać czy realizować w dalszym ciągu przez kolejną kadencję przez rząd według pań oceny?
Zdecydowanie programów? Tak, zdecydowanie tak. No, program Senior Plus, który tutaj podkreśliła pani poseł, to program, który w naszym województwie świętokrzyskim bardzo się rozwija. Jest jeszcze wiele gmin, w których takich klubów i domów seniora nie ma i liczę na to, że w kolejnych latach samorządy będą sięgały po te środki, aby w każdej gminie taki klub powstał. Kiedy rozpoczynałam swoją kadencję w 2015 roku, takich klubów w województwie świętokrzyskim było tylko 4. Dziś możemy mówić, że ich jest 48 1055 miejsc dla seniorów. To bardzo dużo, ale jednak jeszcze cały czas za mało. I tam, gdzie powstają takie kluby, domy seniora, obserwuję, że wójt, burmistrz sięga po kolejne środki i rozwija ten klub, rozbudowując go w taki sposób, aby powstały kolejne miejsca, bo takie potrzeby są. Odwiedzałam te kluby podczas swojej kadencji i wiem, że seniorzy tam naprawdę mogą się realizować w sposób fantastyczny. Przede wszystkim wychodzą z domu, spotykają się razem, ale mogą też skorzystać z rehabilitacji. Mają wspaniałe zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, wycieczki, poznają swoją okolicę i mogą dzielić się ze swoimi kolegami, koleżankami tym, co umieją najlepiej. Realizują się naprawdę w doskonały sposób. Myślę, że warto też podkreślić ten program Maluch Plus, program, który dedykowany jest też rodzinom na tworzenie klubów dziecięcych, żłobków dla dzieci do lat 3. Rodzice, chcemy, aby demografia nam rosła, aby rodziny chciały mieć więcej dzieci, nie tylko jedno, dwoje, ale dwoje, troje, czworo. I aby chcieli te dzieci mieć, aby dobrze im się żyło, muszą mieć też możliwość pójścia do pracy. A dziecko chcą pozostawić w dobrych rękach. Takie kluby to miejsca, które są naprawdę piękne, kolorowe, w których pracują ludzie wykwalifikowani. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zajmuje się naprawdę dobrze tymi malutkimi dziećmi. A rodzice mogą spokojnie iść do pracy i realizować się zawodowo. Takich miejsc też jeszcze nie ma wszędzie, a więc należy tworzyć takie miejsca i pokazywać tym samorządowcom, którzy jeszcze nie dostrzegli takich potrzeb w swoich swoich gminach, że aby ludzie młodzi chcieli mieszkać na danym terenie, muszą mieć taką możliwość pozostawienia dziecka pod dobrą opieką, kiedy sami realizują się zawodowo. Więc jestem przekonana, że w przyszłości takie programy będą miały miejsce i one będą się cieszyły coraz większą popularnością, bo taka jest potrzeba społeczna, bo należy wspierać zarówno te najmłodsze dzieci, jak i seniorów. To jest wsparcie całej rodziny. Kiedyś rodziny były wielopokoleniowe. W jednym domu mieszkała babcia, prababcia często i to one sprawowały opiekę nad dziećmi. Dziś mamy trochę inaczej nasze życie wygląda, dlatego też trzeba tworzyć dobre miejsca pracy i miejsca życia dla naszych obywateli.
Pani jest dzisiaj wojewodą, wybiera się pani do Sejmu, bo na przykład Platforma Obywatelska w swoim programie chce likwidacji urzędów wojewódzkich. Marszałek województwa będzie jedynym gospodarzem regionu. I na przykład chce decentralizacji finansów państwa, podatek PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach. Jak pani to ocenia?
Czy jestem przekonana, że Urząd Wojewody powinien istnieć? To jest takie przedłużenie państwa na terenie danego województwa. W tej kadencji wielokrotnie miałam możliwość widzieć, jak ważne jest, aby taki przedstawiciel współpracując z samorządami dbał o bezpieczeństwo mieszkańców. Począwszy od pierwszego elementu, który mieliśmy zrealizować, Światowe Dni Młodzieży, to wojewoda tutaj odgrywał ogromną rolę w tworzeniu bezpieczeństwa na terenie województwa, kiedy gościliśmy najpierw w województwach gości z całego świata, a później w Krakowie też wielkie wydarzenie. A teraz chociażby w moim województwie Powódź, ale tak samo działo się na Podkarpaciu, w Małopolsce czy na Śląsku i tam to wojewoda sprawował główny nadzór nad tym, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. I tu państwo w postaci ministerstw, ministrów odpowiednich, ale również i wojewody zdało egzamin. To bez wojewody by się nie udało. Myślę, że warto też przywołać tutaj na sytuację z wiosny, kiedy nasi najmłodsi może nie najmłodsi, ale obywatele, którzy mieli zdawać egzaminy po zakończonej szkole podstawowej, gimnazjum czy też liceum, kiedy byli przed maturą, groziło im ryzyko nie podejścia do tych egzaminów, bo nie było zespołów nadzorujących. I tutaj znowu wojewoda razem z kuratorem oświaty, również reprezentantem ministra edukacji na danym terenie, stanęli na wysokości zadania i rodzice w moim województwie, w województwie świętokrzyskim podczas okrągłego stołu, to rodzice dziękowali panu ministrowi na ręce pana ministra Piątkowskiego, który był obecny podczas tego okrągłego stołu. Dziękowali zarówno ministrowi, kuratorowi, jak i wojewodzie za to, że te egzaminy się odbyły, za to, że one były sprawne i no, przysporzyły zdecydowanie mniej stresu naszym uczniom, bo uczniowie mogli przystąpić do egzaminu i podjąć kolejne etapy swojego kształcenia, więc nie wyobrażam sobie braku takiego, braku wojewody na terenie województwa. Myślę, że marszałek ma swoje zadania do wykonania i jeżeli je dobrze wykonuje, to pewnie otrzyma kolejny mandat po zakończeniu kadencji od mieszkańców, ale Urząd Wojewody również jest bardzo potrzebny i tu wspólnie działając można zrobić wiele dla danego regionu.
Dziękuję. Gdy premier mówił o silnym państwie, to mówię takie, które nie daje sobie w kaszę dmuchać, na przykład mafiom VAT-owskim. Dziś niektórzy, chociażby PSL, chciałoby VAT zostawić w samorządach, żeby to te wszystkie pieniądze były bliżej. No ale pytanie, jak sobie radzili z tym wcześniej, kiedy 8 lat rządzili z Platformą Obywatelską?
No radzili sobie w ten sposób, że te miliardy co roku wypływały z budżetu państwa w zasadzie bez jakiejkolwiek reakcji odpowiednich służb, bez jakiejkolwiek reakcji rządu, który mógł legislacyjnie również działać w tej sprawie. Komisja Śledcza do spraw to jasno pokazała, że te osoby, które zgłaszały sygnały, miały siedzieć cicho, bo nie było zainteresowania tym, żeby walczyć z patologiami. Właśnie silne państwo służy temu, żeby wielkie patologie zwalczać, żeby tam, gdzie ktoś...
Opinia publiczna dość wyraźnie to usłyszała, że rzeczywiście tu państwo nie zdało egzaminu, mogło, a nie zrobiło, no nie mówię, że nic, ale no, tych właściwych kroków nie podjęło, gdy mówimy o miliardach strat.
Słyszeliśmy zeznania na przykład przedstawiciela Związku Zawodowego Celników, który mówił, że po prostu wprost zakazywano zajmowania się konkretnymi sprawami, które wskazywali celnicy jako te, które wywołują straty Skarbu Państwa. Słyszeliśmy, media informowały, że Polska jest potentatem, jeśli chodzi o bodajże eksport telefonów komórkowych, a żadnego telefonu komórkowego w tych najważniejszych marek się w Polsce przecież nie produkuje. I nie było zainteresowania, by ten proceder ukrócić. Alarmowało szereg instytucji, że ten VAT wypływa. No i musiał przyjść rząd Prawa i Sprawiedliwości, by zrobić porządek. Silne państwo właśnie służy temu, że przeciętny obywatel, który ciężko pracuje uczciwie, czy to jest pracownik, czy jest to przedsiębiorca, ma pewność, że pieniądze, które on swoimi podatkami dorzuca do wspólnej kasy budżetu państwa, do Skarbu Państwa, są w ten sposób pobierane, że każda osoba w równy sposób partycypuje, a nie tak, że uczciwi pracują, a nieuczciwi te pieniądze zabierają. I to jest podstawowa kwestia silnego, ta zmiana w silnym państwie. Ponadto kwestia takiego codziennego bezpieczeństwa. Tutaj no, silne państwo to też bezpieczeństwo takie w najbardziej prostym rozumieniu tego słowa bezpieczeństwo fizyczne przed agresją. I tutaj statystyki, czy badania pokazują, że mamy najwyższe w historii wskaźniki poczucia bezpieczeństwa. Polacy po prostu coraz pewniej czują się na ulicach miast, miasteczek, wsi. Coraz pewniej, coraz silniejsze przekonanie, że zagrożenia, które hipotetycznie zawsze gdzieś istnieją, są zdecydowanie mniejsze i tutaj też silne państwo jest potrzebne, by ten spokój w obywatelach, w Polakach był. I tutaj, jeśli mówimy o silnym państwie, to właśnie opozycja dąży do tego, żeby rozczłonkować de facto Rzeczpospolitą, żeby Rzeczpospolita stała się państwem takim na poły federalnym, żeby te udzielne księstewska lokalne, w których często włodarzami są właśnie liderzy Platformy Obywatelskiej, jeszcze więcej władzy zyskali, żeby zacementować pewne lokalne układy, a na to naszej zgody nie ma, ponieważ nie może być tak, że w jednym województwie mamy zajęcia z karty LGBT, a w drugim województwie tego nie ma. W jednym województwie mamy aborcję, w drugim nie mamy. No to jest całkowicie próba, bo takie są te postulaty z tej karty, że te pewne sprawa będzie się na poziomie lokalnym ustalało. No i silne państwo polskie musi być silne swoim unitaryzmem i tutaj zdecydowanie my się różnimy od naszych oponentów politycznych. Jestem przekonany, że silnego państwa, które potrafi diagnozować zagrożenia, reagować w sytuacjach kryzysowych, a jednocześnie zachować taką zdrową równowagę, że walczy się z patologiami, walczy się z silnymi, a pomaga się słabszym, że my te wizje prezentujemy i po 4 latach naszych rządów jestem przekonany, że może o ile nie zrealizowaliśmy w 100% zakładanych celów, ale na pewno idziemy w tym kierunku, którego oczekują od nas Polacy i 13 października mam nadzieję, że ten mandat na dalsze uzdrawianie naszego państwa uzyskamy, żeby do końca zrealizować te bardzo istotne cele. Po 89 roku polskie państwo wielokrotnie było przez przestępców wyszydzane, śmiano się w twarz naszemu państwu. To się skończyło i jeszcze potrzebujemy tych 4 lat, by utrwalić tę wielką zmianę, która wzmocniła naszą państwowość.
Państwo się od kilkunastu lat dobiera do tych nieprawidłowości. Dziś pani Małgorzata Wasserman na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie mówiła, chcemy silnego państwa, które twardą ręką walczy z patologią i zwalcza wszystkie nieprawidłowości. Tutaj rola państwa, rola rządu, rola odpowiednich służb, rola komisji, prawda? Pan też w jednej komisji tej reprywatyzacyjnej był. Pytanie, co one też wnoszą, bo to, że pokazują, że jest patologia, ale jak to skutkuje dla państwa, jak to skutkuje dla obywateli, dla tego bezpieczeństwa, dla tego pewnego porządku, dla zabezpieczenia, chociażby ta komisja VAT-owska, o której też wspominał premier, mówi, że właśnie to, że te pieniądze nie wypływają, że gangsterzy nie obławiają się, to daje silną Polskę, daje silną gospodarkę, daje podwaliny do tego, żeby wspierać rodzinę, wspierać dzieci, młodzież, starszych. To dziś państwo może tego nie można było wcześniej zrobić w poprzednich 2 kadencjach. Jakbyście państwo porównali? Czy możemy coś porównywać i co takiego stało się i czy obywatel dziś, czyli za chwilę idący do wyborów, może i dlaczego zaufać wam?
Ale to chyba trzeba jednoznacznie powiedzieć, że właśnie wcześniej na programy społeczne, na budowanie silnego państwa po prostu pieniędzy nie było. Tak rząd PO-PSL mówił przez 8 lat, że pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie. A jeżeli chodzi o wszystkie mafie, wszystkie patologie, które się działy przez te 8 lat, to po prostu nie chciało słyszeć nic, nie chciało widzieć i wydaje mi się, że takim pierwszym punktem w swoim programie powinno mieć koalicja ta obywatelska, że wszystko zamiatamy pod dywan. Myślę, że to by było dobre określenie jako pierwszego punktu programu na...
Czyli nic się nie stało przez te poprzednie 8 lat, tak?
Oczywiście, tak. Wszystko zamiatamy pod dywan. Rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie pokazało, że faktycznie trzeba walczyć i można walczyć z mafiami VAT-owskimi, że można ze wszystkimi mafiami i VAT-owskimi, i paliwowymi, i również z narkotykowymi. Także pokazało, że te pieniądze faktycznie można przeznaczać na programy społeczne. Ale powinniśmy mówić o programach społecznych jako o inwestycji. To nie jest żadne rozdawnictwo, tylko jest to inwestycja w nasze dzieci, po prostu w nasze społeczeństwo. Mówiąc w ogóle jeszcze o tych wielkich pieniądzach, które zostały przeznaczane na programy społeczne, to też powinniśmy przytoczyć, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego również zajmuje się z osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunami, że świadczą o tym zwiększające się środki przeznaczone na różnego rodzaju wsparcie, ulgi, przywileje czy dodatki rehabilitacyjne. Finansowanie zadań wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny w 2018 roku wzrosło z 12,5 miliarda złotych do 15,6 miliardów złotych. To są naprawdę niewymierne korzyści, które pokazują, że dla nas liczy się każdy nasz obywatel i ten samodzielny i ten, który również jest osobą niesamodzialną, bo my dopiero zauważyliśmy, ten rząd dopiero zauważył, że również mamy osoby niesamodzielne, niepełnosprawne. Wcześniej naprawdę, jeżeli chodzi o te programy społeczne, to się po prostu nic nie działo. Powinniśmy również, nie możemy w zasadzie zapomnieć o programie Za życiem, który jest kompleksowym takim wsparciem dla rodzin. W jego ramach przeciwdziana jest pomoc dla kobiet już podczas ciąży, porodu czy połogu. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Także szanowni państwo, rząd Mateusza Morawieckiego, rząd Zjednoczonej Prawicy jasno przez te 4 lata pokazuje, że jest rządem wiarygodnym, że obietnice, które zostały wypowiedziane przed wyborami, są spełniane. Także silne państwo to silna również rodzina. No, po prostu jesteśmy wtedy wszyscy w Polsce i również bezpieczni.
Ja powiem, dodam tutaj, że nasza opozycja tak naprawdę przez te 4 lata niewiele się nauczyła, żeby nie mówić, że nic. Tutaj pan minister też wspomniał o tym, w jaki sposób podchodzimy do sytuacji kryzysowych. Wystarczy przypomnieć, że lider Platformy Obywatelskiej podczas powodzi na terenie województwa świętokrzyskiego, zamiast przyjechać, pomagać, pojawił się godzinę po mojej obecności w Kazimierzy Wielkiej. Ja rozmawiałam ze strażakami, z tymi, którzy udzielali pomocy. Decydowałam o tym, żeby jeszcze należy wzmocnić oddziały po to, żeby jak najszybciej wypompować ludziom wodę z piwnicy. A pan Schetyna przyjechał z pączkami. Więc to jest pokazanie tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska podchodzi do naszych obywateli. Im wtedy była potrzebna inna pomoc, a nie słodkie pączki. To pokazuje, jak nasi opozycjoniści myślą o rodakach. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość oprócz programów społecznych skierowało ogromne środki finansowe na remont dróg gminnych, na remont dróg powiatowych. I przygotowując Fundusz Dróg Samorządowych, podobnie jak przy innych programach, wsłuchiwał się dokładnie w głosy naszych mieszkańców. Wielokrotnie samorządowcy zgłaszali nam takie uwagi, że inwestycji nie da się wykonać w czasie 1 roku. Trzeba przygotować program, który będzie pozwalał na realizację zadania drogowego przez 2, 3, 4, albo może i więcej lat. Że wsparcie finansowe czasami to do 50% nie wystarcza, bo samorząd jest biedny i nigdy go nie będzie stać nawet na te 50%. I dziś mamy taki program. To jest program Prawa i Sprawiedliwości, program, który przygotował rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz Dróg Samorządowych. Można realizować zadania w cyklu kilkuletnim. Dofinansowanie do zadań jest w wysokości 80%. To takich pieniędzy jeszcze nigdy nie było. 6 miliardów złotych na jeden rok w moim województwie, województwie świętokrzyskim. Wszystkie samorządy, które chciały realizować zadanie, które były przygotowane, mogły takie zadanie realizować. 306 zadań już w naborze kwietniowym zostało zarekomendowanych przeze mnie panu premierowi. Pan premier wszystkie je podał do realizacji, podpisał wszystkie zadania do tego, aby samorządy mogły realizować swoje zadania. I tam są takie zadania, które będą realizowane w cyklu pięcioletnim. Będą budowane nowe drogi, których nie było i pewnie gdyby nie ten program, nigdy by nie powstały. A tak dzięki programowi powstanie droga, przy której już są wykupione działki pod budowę, albo za chwilę też będą w innych miejscach, pod budowę nowych domów, nowych mieszkań. I to są potencjalne osoby, które będą zakładały tu rodziny i tworzyły tutaj sobie życie dla swoich najbliższych. To rząd właśnie Prawa i Sprawiedliwości widzi wszystko i tych najmniejszych i seniorów i to, że należy realizować zadania drogowe. Nie zapominając o tych, którzy są wykluczeni komunikacyjnie, te dobre drogi potrzebne są też właśnie po to, aby mogły po nich jeździć autobusy, realizując zadanie własne samorządu, jakim jest komunikacja, która przewozi ludzi i pozwala ludziom dostać się z małej miejscowości, z małych sołectw do gminy, do powiatu. Ja wielokrotnie słyszałam od mieszkańców, że nie mają jak dostać się do swojej gminy, że muszą wynajmować samochód, że cały dzień poświęcają na jedną wizytę lekarską, bo nie ma autobusu, bo nie mają czym się dostać. I dziś ta możliwość jest. Jest ona właśnie wynikiem rozmów z mieszkańcami, tego, że ci mieszkańcy zgłaszali takie potrzeby i rząd dzięki dobrej gospodarce, dzięki dobremu gospodarowaniu środkami i dzieleniu się z mieszkańcami swoim dochodem, realizuje takie zadania. Wspiera samorządy, dopłacając do jednego wozokilometra po to, aby mieszkańcy mogli dojechać w miejsca gminne, do miejscowości gminnej, do powiatowej, czy też do województwa. Więc myślę, że większość ludzi nie ma problemu z tym, które osoby są wiarygodne, które spełniają umowy zawarte z mieszkańcami, które wsłuchują się w głosy mieszkańców i programy, które już istnieją, nawet też zmieniają, weryfikują, chociażby tak jak program 500+, powstawał dla drugiego i kolejnego dziecka. Na pierwsze dziecko było kryterium dochodowe. Dziś po kilku latach tego kryterium dochodowego nie ma, bo sytuacja gospodarcza kraju na to pozwala, a takie były postulaty mieszkańców, bo często przekraczało niewiele przekraczał dochód na członka rodziny, to wskazane kryterium dochodowe. No i niestety świadczenia rodzice nie otrzymywali, a chcieli pracować, a więc łącząc te dwie rzeczy, rząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom.
Dziękuję, panie ministrze.
Pytanie o komisję, ich sens i znaczenie. Komisje śledcze mają podstawowym celem komisji śledczych jest to, by opinia publiczna mogła zobaczyć kulisy pewnych procesów i na tej podstawie dokonać oceny, jak funkcjonuje państwo, żeby parlament w tym przypadku przede wszystkim, a następnie inne instytucje, które stosują prawo, podejmował działania naprawcze. I te komisje, które miały miejsce w tej kadencji Sejmu, jasno pokazują, z jakim wielkim rozkładem funkcjonowania naszego państwa mieliśmy do czynienia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, bo afera Amber Gold i komisja Amber Gold pokazała jasno, że można w Polsce było zrobić wielki przekręt przy świetle kamer tak naprawdę, chociaż cała Polska była okolona plakatami Amber Gold i okazuje się, że syn premiera Tuska siedział, popijał z nim wieczorem winko i mówili sobie, że Ambergold to lipa, a Polacy wpłacali tam pieniądze i nie jeden z nich stracił oszczędności całego życia, bo nikt się nie interesował tym, że jest to piramida finansowa. I druga komisja, ta VAT-owska, te kilka zeznań, które przytoczyłem i te inne, które na przykład zeznania pani profesor Honiek-Duch, która przecież musiała w ramach rządu Platformy Obywatelskiej walczyć z własnymi ministrami, żeby rząd się wziął za walkę z przestępcami i poniosła porażkę jako urzędniczka. I te inne zeznania pokazujące, że walka o pieniądze budżetu państwa była na ostatnim miejscu, tak naprawdę, patrząc na perspektywę tego, co z tej komisji się jawi. No i ta komisja, w której mam zaszczyt zasiadać, czyli komisja reprywatyzacyjna. Nasza komisja różni się o tyle, że nie jest to klasyczna komisja śledcza, tylko że została komisja wyposażona w uprawnienia takie władcze, w postaci już wydawania konkretnych decyzji co do nieruchomości. I no, skala patologii, którą można było obserwować, śledząc pracę komisji, była gigantyczna. Nieruchomości w Warszawie można było kupić za 50 zł, a następnie wyrzucać mieszkańców, którzy przez kilkadziesiąt lat w tych kamienicach nierzadko całe życie przeżyli. I na ostatnie lata życia po prostu gdzieś pod most, niektórzy byli wręcz wysyłani. I ta skala, a jednocześnie, jak wykazała prokuratura, stworzono gigantyczny system korupcyjny. Więc polskie państwo, komisja z tej kadencji mu pokazało, że polskie państwo było w fazie naprawdę rozkładu. I my musieliśmy na początku naszego rządu wszystkie te sprawy poukładać. Układamy z mniejszym bądź większym sukcesem, ale jednak odnoszę wrażenie, że te standardy są o wiele lepsze, jeśli chodzi o wyjaśnianie afer. I dzięki temu, że nasze państwo jako organizm stanęło na nogi, mamy możliwość realizowania wszystkich tych programów społecznych, by właśnie mówić o silnej rodzinie i wszystkich tych kwestiach, które są związane z tymi podstawowymi sprawami, na którym zależy Polakom. Silna rodzina to też bardzo ważna kwestia, o której dzisiaj jeszcze mowy nie było, ale kwestia wartości. Wartości próbuje się przecież Polakom wciskać różnymi kartami LGBT w szkołach, szkodliwe ideologie, które mają przeformułować społeczeństwo na modłę skrajnie lewicową, żeby zniszczyć te wartości, które są podstawą naszej tradycji, naszego społeczeństwa.
No bo też pytanie, czy matka i ojciec są pytani o zdanie, czy po prostu stawia się rodzinę małżonków pod ścianą, że tak ma być.
No docelowo według skrajnej lewicy tak ma być, że nie rodzice decydują o wychowaniu dziecka, ale państwo państwo urządzone na modłę właśnie skrajnej lewicy. I silna rodzina, właśnie dbanie o wartości chrześcijańskie i dbanie o rodzinę również służy temu, by wszystkie te eksperymenty społeczne, które różnymi kanałami lewica próbuje przeszmuglować do polskich domów, żeby polskie rodziny były na to odporne, bo to nie tylko władza, ale również media, to również kultura, gdzie dzisiaj ciężko jest, włączając popularny serwis z serialami, ciężko jest znaleźć serial, w którym nie ma, a to musi być zawsze gej, jakiś taki wątek. Już nawet teraz te wszystkie osoby z tymi piórkami kolorowymi i tak dalej muszą występować, już nie tylko geje, ale kolejne te literki, bo to już musi być to pokazywane jako coś nie tyle co tolerowanego, ale pożądanego, jakiś wybitnego.
Oswajać,
To jest nie tylko oswajanie, ale promowanie takie ostentacyjne. I my jesteśmy gwarancją tego, że właśnie postawimy tamę tym szkodliwym eksperymentem.
A kwestia wolności, bo to też takie sztandary lewicowych partii czy Platformy Obywatelskiej, opozycji
no
dzisiaj.
No właśnie, ta wolność.
Wytargnęliście się na te wolności, na praworządność, no, na sądy.
No ta wolność, wydaje mi się, że kiedy ABW wkraczało do Wprostu, to najwyższe standardy wolności nie były. Kiedy zawijano o 6 rano internautę, który miał czelność tworzyć karykatury Bronisława Komorowskiego, to wtedy też kraina mlekiem i Ukraina, prawdziwa kraina wolności. Dzisiaj tak naprawdę sądy stoją po stronie tych, którzy przeszkadzają innym w manifestowaniu, czyli jedna z podstawowych wolności, prawo do zgromadzeń. I jaką mamy sytuację, że to my jesteśmy blokowani w zgromadzeniach. Jak ktoś idzie z marszem rodziny, czy były marsze 10 każdego miesiąca, to przecież ta zorganizowana banda krzykaczy blokowała te marsze. I kto jest za wolnością? Ten, kto blokuje innemu możliwość maszerowania, a sądy warszawskie po prostu taśmowo uniewinniały te osoby. Więc wydaje mi się, że akurat z wolnością to w Polsce nie ma najmniejszego problemu, a powiem wręcz odwrotnie. Polska jest przykładem wolności, bo każdy może sobie jakąkolwiek manifestację zrobić, każdy może sobie jakikolwiek portal założyć w internecie i pisać co chce, a opozycja, im więcej my pozwalamy opozycji mówić, to odnoszę wrażenie, że sama się opozycja kompromituje, więc tym bardziej to utrwalanie wolności jest w naszym interesie, bo nierzadko czasami warto dać mówić opozycji, bo choćby ostatni przykład kandydatki warszawskiej pani Jachiry, która pod pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie wczoraj nad napisem Bóg, honor, ojczyzna, czyli świętym wezwaniem Polaków, sobie taki transparent Bób, humus, włoszczyzna, który w domyśle jest obśmiewaniem polskich symboli i w tym przypadku wystarczy dać im mówić, dać im manifestować, dać im te portale, żeby te zdjęcia wrzucali z tym, a reszta, miliony Polaków, niech to po prostu obserwuje.
Myślę, że warto też przypomnieć, że nasi poprzednicy PO i PSL zafundowali naszym rodzinom posyłanie dzieci od 6 roku życia do szkoły. To rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję, że o tym będzie decydował rodzic. I to jest właśnie kierunek wolności, kierunek tego, że to rodzice są najważniejsi i oni najlepiej wiedzą, co jest dla ich dzieci najlepsze. Oczywiście szkoła musi wspierać i dobra szkoła, polska szkoła wspiera rodziców w wychowaniu, ale musi to robić zgodnie z ich założeniami i zgodnie z tradycjami naszymi polskimi. A więc to jest kolejny przykład tych pierwszej klasy dla dziecka, o której decyduje rodzic. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił ten wiek i dał prawo rodzicom, gdzie poprzednicy, nie pytając o zdanie rodziców, zafundowali im pierwszą klasę już od 6 roku życia na siłę.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Mamy możliwość stawiania pytań, rozmawiania z naszymi gośćmi. Temat: państwo polskie w służbie obywateli. Nasi goście, pani Małgorzata Zwiercan, poseł Klubu Wolni i Solidarni, pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski i pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Jak zawsze prosimy o wyciszenie czy wyłączenie radia, gdy Państwo uzyskają połączenie, czyli tak jakby rękę mamy na pulsie i prosimy o przedstawienie się, skąd telefonujemy, przynajmniej jak mamy na imię.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy je okrywa nocy chusta czarna. Zawsze nam Polską chorobą omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polsko wysoko nad głową, wielką chorą.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z okolicy Londynu. Ja zacznę tak, trochę nietypowo może. W Biblii jest takie zdanie, wart robotnik swojej zapłaty. Od pewnego czasu słyszę takie programy właśnie w Radiu Maryja. Ludzie z rządu PiS się wypowiadają, zrobiliśmy to, tamto. Jeszcze coś innego. No są to sukcesy. Dlaczego teraz, zapytam się, banda krzykaczy doprowadziła do tego, że najwartościowsze jednostki, które tworzyły ten sukces, musiały oddać pieniądze, które w świetle kamer im się należą. Skoro pracują, skoro tworzą, wytwarzają, nie rękoma, tak jak ja, robotnik, wytwarzam coś tam, co zostanie sprzedane i coś będzie kosztowało, ale ci ludzie stworzyli system, który zablokował odpływ pieniędzy. Dlaczego ci ludzie musieliby w świetle kamer musieli oddawać pieniądze, które im według mnie należały się jako nagroda za swoją pracę? Oni by tworzyli większą wartość niż ja wyprodukuję swoimi rękoma.
Pan się już rozłączył nam. Dziękujemy bardzo.
Odpowiedź jest prosta. Opozycja, pan słuchacz bardzo rozsądnie przedstawił sytuację. Zawsze opinia publiczna ma prawo oceniać działania rządzących i opozycja ma naprawdę prawo krytykować za wszystko rząd. Tylko że nasza opozycja w Polsce, oprócz zwykłego krytykowania, dysponuje takimi narzędziami, jakim nigdy rząd nie dysponował nasz. To znaczy wsparciem mediów prywatnych. I rozpętano wielką awanturę wokół tego i przekonano opinię publiczną, że dzieje się coś niepokojącego, a my jesteśmy odpowiedzialni za sprawę Polski i to była najlepsza z możliwych w tamtej sytuacji decyzja, bo słuchacz ma rację, że tak w te finanse, powiem wprost, ta sprawa, która nie schodziła z nagłówków gazet przez kilka tygodni, to nie wiem, to jest wartość strefy relaksów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. To jest taka skala finansowa, a zamieszanie było takie. No, służba państwu to jest pokora i z pokorą taką decyzję trzeba było podjąć i ją zastosować. Natomiast my konsekwentnie pracujemy, by sprawy polskie szły w lepszym kierunku, a opozycja ma narzędzia wpływu na obywateli bardzo silne poprzez wpływowe media i budowanie takich emocjonalnych narracji. I to widzieliśmy nawet w ostatnich tygodniach kilka takich prób i my musimy po prostu na to reagować.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, ktoś się nam rozłączył. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Maria z powiatu poznańskiego. Chciałam tu zgłosić do pana ministra taką sprawę zbliżoną do tego, czym się zajmuję w tej komisji weryfikacyjnej czyszczeniem kamienic w Warszawie. I tu jest taka podobna strategia wieloletniego czyszczenia, proces czyszczenia dworków i folwarków. No. I to tak chciałam tu przedłożyć taką sprawę, która jest podobna jak w Warszawie. W tej chwili dotyczy wieloletniej dysfunkcji kanalizacji takiego obiektu Skarbu Państwa, no, który od początku, tak jak teraz, obciążają z kolei pomocnicze siły rządowe, że zrobiły moc, że to jest sabotaż prawie, że samowolka budowlana. Tak samo w tej chwili to wszystko, co zrobił dzierżawca na zasadzie i to fundacja non-profit z zabezpieczeniem, szukaniem, wypracowaniem wszystkich możliwych sposobów, z pozwoleniem konserwatora. No wszystko, co możliwe było, zostało to porzucone, a potem za ciężkie pieniądze zrobione i dysfunkcja całej realizacji plus dysfunkcja z tego powodu obiektu, który się dzierżawi, za który się w ogóle nikt nie interesuje, że to obciąża też finansowo, tylko jednostronnie. I to jest celowe, robione od kilku lat z takim właśnie zamysłem, w którymś momencie, że się dzierżawca odejdzie i przejmie to deweloper. Bo już tutaj wcześniej miał taką sytuację, że dzierżawił i dał warunek agencji, że on tutaj będzie dalej dzierżawił, jeżeli robiąc różne wykroczenia, łącznie z wypalaniem obiektów poszczególnych, nawet zabytkowych. Przygotowywanie, to co się dzieje w Portugalii, co się w Hiszpanii działo, co się działo w Grecji, to samo takie postępowanie.
Panie Mariusz, bardzo dziękuję. Poprosimy pana ministra.
Sprawa jest bardzo interesująca, więc będę bardzo wdzięczny, jeśli pani prześle bezpośrednio do mnie, do ministerstwa, o jej opis pocztą lub elektronicznie, żebym mógł się z całą sprawą zapoznać. Jeśli rzeczywiście są takie wątpliwości, jak pani podnosi, no to będzie trzeba jakoś tą sprawę mocniej przeanalizować. Więc bardzo proszę o kontakt w tej sprawie i przekazanie tych informacji.
Bye. Jak się kontaktować tutaj?
No bezpośrednio można pisemnie, ale też można e-mailowo wysłać dokumenty i opis sprawy na maila interwencje.kaleta@msgov.pl. To jest taki adres, na który można takie sprawy wysyłać i no i na ile siły i zasoby ludzkie pozwalają, staram się tego rodzaju problemy analizować i ewentualnie podejmować interwencje.
Interwencje, tak?
Interwencje.kaleta. Małpa ms.gov.pl.
A interwencje Kaleta, tak?
Interwencje.kaleta, tak.
Kaleta, ms, znaczy się Ministerstwo Sprawiedliwości.gov.pl. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mówię Jadwiga z Obojstwa Polskiego.
Proszę.
Ja mam taką prośbę do państwa, do gości. Jestem rencistką, mam rentę po mężu, ale pracowałam 35 lat na PKP. A kiedy mąż zmarł i chciałam uzyskać po mężu, bo miałabym, dostałam trochę więcej, to musiałam się ze swojej renty, ze swojej emerytury zrzec. No i tylko, ale teraz właśnie chciałam zaznaczyć, że teraz mi z tej renty potrącają podatek i ZUS, a przez 35 lat też pracowałam, też płaciłam podatek. I żeby państwo nie moglibyście też pomyśleć o nas, o renciskach, bo wiem, że w Niemczech i tych unijnych tych państwach kobieta dostaje po mężu 60% emerytury, renty i po swoją emeryturę ma całą. A także my w porównaniu z takimi paniami, które nie pracowały, mamy takie same prawa. Ona nie pracowała i dostaje rentę po mężu w taki 85% i my tak samo. Bardzo bym prosiła, żebyście państwo też o nas pomyśleli.
Dziękuję pani.
Halo.
Tak jesteśmy, pani mistrze? Panie poseł.
Pani Jadwigo, oczywiście myślimy o wszystkich seniorach, tych, którzy ukończyli 60 rok życia i jest to, tak jak pani powiedziała, bardzo ważne, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć osoby, które już zostają osobami samotnymi, żeby była jednak też ta może częściowo emerytura po mężu, czy w jakikolwiek inny sposób godnościowo zapewnione w ogóle życie osoby starszej. Bo dzisiaj faktycznie te najniższe emerytury czy renty, te 1100 zł, zdajemy sobie sprawę, że jest to zbyt nisko. Ale proszę jeszcze no po prostu poczekać. Ja wiem, że seniorzy, osoby starsze mówią bardzo często, my już nie mamy czasu czekać, ale no, nie możemy wszystkiego zrobić od razu. Ja jestem pierwszą kadencję w Sejmie i powiem szczerze, że nawet bym w życiu nie pomyślała, że każda sprawa, której się dotykamy, wymaga naprawy. Także proszę dać nam jeszcze trochę czasu i na pewno jest to ważny problem. Spotykałam się z seniorami już wcześniej i już też na te tematy rozmawialiśmy, bo jest to bardzo ważne i osoby wspominały właśnie o takim problemie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Zakopanego. Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza oraz gości.
Dziękujemy.
Obecnych w studio. Na wstępie dziękuję za całokształt pracy Prawa i Sprawiedliwości dla dobra naszej ojczyzny i przywrócenia jej normalności. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest Państwo polskie w służbie obywateli. A więc nie sposób obojętnie przejść obok tego tematu, w który wpisuje się moje pytanie, bardzo bolesne. Kiedy wreszcie zostanie załatwiona sprawa aborcji, ogólnie ujmując tą rzecz, nie dzieląc na eugeniczną czy nieeugeniczną, i wypowiedzenie tak zwanej konwencji stambulskiej. I tu pozwolę sobie zacytować słowa Jana Pawła II, kiedy w Kaliszu w 1997 roku je wypowiedział. Cytuję. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Koniec cytatu. Dla mnie to jest również bolesne, bo wielokrotnie pod projektami ustaw zbierałam podpisy, które no jak do tej pory zostały bez echa zupełnie. Ostatni projekt jest zamrożony gdzieś w podkomisji, sobie siedzi od przeszłego roku. Natomiast chciałam serdecznie podziękować posłom, którzy zachowali się jak trzeba mijającej kadencji i byli za życiem, głosowali zawsze za życiem. Między innymi panu Edwardowi Siarce, posłowi, który obecnie też kandyduje i również będę go popierać. Zachowali się jak trzeba. Natomiast przykre jest, że nadal w naszej ojczyźnie giną niewinne dzieci, a jeżeli chodzi o eugenikę, to przeciętnie troje dzieci dziennie w imię tak zwanej poprawności legalnej aborcji ginie w naszej ojczyźnie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bóg zapłać, pani Janino.
Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważny jest człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego też został uchwalony program Za życiem. W ramach tego programu, oprócz tego, co już mówiła, o czym mówiła już pani poseł, tworzone są również specjalne żłobki. Jest taka edycja specjalna dla programu Maluch Plus Za życiem dla gmin. I tutaj gminy tworzą takie specjalne miejsca pracy, miejsca dla dzieci, dzieci, które wymagają specjalnej troski, o których wiedzą już rodzice często, że będzie dzieckiem niepełnosprawnym przed jego narodzeniem. Dlatego też tą opieką staramy się otoczyć zarówno mamę, tatę, jak i samo dziecko już po narodzeniu. Dlatego też dedykowane są seniorom różne programy, które pozwalają godnie żyć w wieku już tym senioralnym. Tworzone są również programy, które wspierają rodziny tych osób, które wymagają specjalnej troski. I takie programy z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia są dedykowane. Gminy mogą z tego korzystać, tak aby opiekun osoby starszej, nie dającej już sobie rady samodzielnie, mógł wyjść z domu, pozostawiając swojego rodzica czy też innego członka rodziny pod okiem fachowego opiekuna. A więc myślę, że jedynie rząd Prawa i Sprawiedliwości jest takim gwarantem, że nigdy nie dopuścimy też do uśmiercania seniorów czy innych osób. I to my tworzymy te programy, które wspierają małe dzieci i te dzieci, które mają się narodzić jako dzieci niepełnosprawne.
Dziękuję.
I w kwestii konwencji stambulskiej, ona jest o tyle dziwna, bo z klasycznym zabiegiem lewicowym, to znaczy w treści społecznie ważne, jaką jest przemoc domowa, którą należy oczywiście walczyć, wplata się te wątki genderowo z jakichś tam z LGBT i tak dalej. I rząd Platformy przyjął tę konwencję, podpisał i Bronisław Komorowski ją ratyfikował. Ona nie rodzi dla nas obowiązków żadnych w zakresie tworzenia prawa właśnie w kontekście tego genderowego podejścia do rzeczywistości. Natomiast wypowiedzenie tej konwencji nagle spowodowałoby wielką histerię mediów mainstreamowych, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości jest chce nękać kobiety, które są bite w domu i tak dalej. W sytuacji, kiedy to Polska akurat ma z tym relatywnie mniejszy problem niż w innych krajach zachodnich, bo u nas jednak szacunek do kobiety jest bardzo istotnym elementem tożsamości narodowej i też zdecydowane działania naszego rządu w zakresie walki z przemocą domową tutaj są jasne. Natomiast rzeczywiście jest ta konwencja kłopotliwa, bo obok tych kluczowych, ważnych elementów wprowadza się właśnie te wszystkie eksperymenty lewicowe. Natomiast pragnę słuchaczkę i innych słuchaczy uspokoić, że tak jak nasz rząd żadnych praw zgodnie z tymi paradygmatami lewicowymi, czy jakimiś tam wymysłami lewicowymi nie uchwala i uchwalać nie będzie. Jeśli jakakolwiek instytucja międzynarodowa zażąda od nas uchwalania takiego prawa, to grzecznie pokażemy podczas rozmów drzwi, bo Polska jest suwerennym państwem i żadna instytucja nie będzie nam nakazywała tworzenia prawa zgodnie z lewicową ideologią.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boze.
Andrzej ze Szwajcarii. Właśnie słucham. Mówią państwo konwencji stambulskiej. Proszę państwa, PiS przez 4 lata, mając pełnię władzy, Sejm, Senat i prezydenta, mógł spokojnie wycofać Polskę z tej konwencji i większość Polaków na pewno byłaby zadowolona. No. Czemu tego nie zrobił? Dalej, co z sądami? Reforma sądownictwa się nie powiodła. Tutaj podam taki przykład, jak Piotr Rybak spalił kukłę Sorosza, to dostał za to więzienie. Jak KODowcy spalili kukłę ojca Ryzyka, to zostali uniewinnieni. Mógłbym jeszcze wiele takich przykładów podawać. Dalej, no jaka afera tak naprawdę została rozliczona? Nikt nie odpowiedział, nikt nie siedzi. Po co były te komisje? Tylko po to, żeby żeby wypromować polityków PiS, jak Patryka Jakiego czy Małgorzatę Wasserman. Poza tym Jarosław Gowin w wywiadzie dla Radia Z, on mówił, że trzeba sprowadzić Ukraińców, żeby stworzyć przyszłe polskie elity. Przecież to jest absurd. Przecież to jest absurd, no polskimi elitami mają być Polacy, a nie Ukraińcy. I jeszcze, no premier, pamiętam, jakieś dwa lata temu, mówił, że nie przyjmuje migrantów ekonomicznych. Owszem, przyjmuje i to nie tylko Ukraińców, ale też muzułmanów z Pakistanu, z Uzbekistanu. W Polsce też się robi multikulti i tylko, no, nie chciałbym krakać, ale no, to grozi takimi zamachami jak na Zachodzie. Prawda? Także czemu w tych kwestiach rząd polski nic nie robi. I jeszcze co, w mediach publicznych, no, trwa kampania wyborcza. Są promowane właśnie partia SLD, PO i tak dalej. Zamilczana jest Konfederacja. Konfederacja Wolność i Niepodległość, lista numer 4. Czemu jest zamilczana? To wszystko, dziękuję. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Wracając do konwencji stambulskiej, tak jak mówiłem, ona nie rodzi żadnych zobowiązań twardych wobec Polski, a nasze stanowisko jest jasne co do tego, że no, tej definicji genderyzmu w polskim prawie nigdy nie będzie i nikt nas do tego nie ma żadnej prawnej możliwości przymuszać. A próba takiego nagłego wypowiedzenia samej konwencji zostałaby przedstawiona i to międzynarodowo, że tutaj rząd PiS-u chce, żeby w domach pokryjomu bito kobiety. I niestety tak by to wyglądała, taka byłaby histeryczna nagonka przez wiele tygodni. A liczą się fakty. W naszym prawie żadnego elementu genderyzmu nie ma i nie będzie. Kwestia sądów. Wszyscy widzieliśmy dokładny, zresztą podobny mechanizm z sądami. Uruchomiono histerię, że rzekomo mają być przyjęte sądy. Gdy sędziowie zaczęli organizować polityczne manifestacje ze wsparciem wszystkich stronnic, sił, przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości i poskutkowało to tym, że reformy musiały być lekko spowolnione, bo musieliśmy z każdego elementu się tłumaczyć i zaangażowano instytucje międzynarodowe, ale jestem przekonany o tym, że jeśli 13 października Polacy zdecydują o wyborze Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy wszystkim tym osobom, które próbują te procesy spowalniać, będziemy mogli powiedzieć: o nie, nie, Polacy, nasi wyborcy tego od nas żądają, nasze zmiany mieszczą się w regułach praw państw demokratycznych, bo jeśli w Niemczech sędziów powołują politycy, a w Polsce my tylko chcemy, żeby politycy wybierali sędziów, którzy przez kilka lat będą powoływać sędziów, więc o wiele mniej polityczny mechanizm niż w Niemczech, to my sobie nie pozwolimy na takie traktowanie, bo nasi wyborcy oczekują tych zmian. I tutaj mogę słuchacza ze Szwajcarii uspokoić, że konsekwentnie będziemy dążyli do reformy. Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej wymienił w swoim wystąpieniu właśnie dalszą potrzebę reformowania sądów. I tutaj jesteśmy zdecydowani. Te reformy się dzieją, wiele zmian zostało wprowadzonych, ale oczywiście jeszcze jest wiele przed nami i wyborcy 13 października zdecydują, czy ma być tak jak było, że brylować sądownicy będą Tuleja, Łączewski, Żurek i cała ta ekipa sędziów, którzy przywdziewają koszulki konstytucji i chodzą na polityczne manifestacje zamiast pokazywać obojętność wobec sporów politycznych, bo mają być obiektywni, czy chcemy w końcu dokończyć, czy chcemy, żeby uzdrowić polskie sądownictwo, żeby naprawdę budziło zaufanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Dorota z Śląska. Witam ojca i witam państwa i mam pytanie do pani właśnie minister, poseł tam, do pani poseł. W związku z tym, że moja przedmówczyni już tam to mówiła trochę, więc ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że jest to naprawdę żenujące, żebyśmy 30 lat przepracowane i żeby my nie dostały swojej emerytury chociaż połowę wszystkich w Czechosłowacji, w NRD, w NRS, no, znaczy się, i w Amer, w Londynie, gdzie mam rodzinę, to wszystkie panie dostawają po mężu całe i swojej pół. My mało, już nie mówię, że naszą zabierają, ale dlaczego obcinają od męża jeszcze też? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No, pani Doroto, tak jak pani powiedziała, pani nawiązała do tej wcześniejszej rozmowy. No, w zasadzie mogę tylko powtórzyć, że na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie pochylał się nad osobami starszymi, nad seniorami, również nad emeryturami. I no, proszę dać nam trochę czasu i też te środki po prostu trzeba wypracować. To nie jest tak, że musi nastąpić jeszcze większy rozwój naszej gospodarki i na pewno będziemy wspierać osoby starsze.
Ale myślę, że pani poseł, warto podkreślić, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł najniższą emeryturę i to wielokrotnie do tego 1100 zł. I to rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o trzynastce dla emerytów, która jest zagwarantowana również w kolejnych latach. Więc to już jest pewien ukłon w kierunku emerytów. Oczywiście, tak jak pani poseł wspomina, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest koniec tego procesu. Stąd też prezes Jarosław Kaczyński na konwencji naszej programowej wskazał o kolejnym programie, czternastce dla emerytów, i o tym mówił również, że należy podnieść i najniższą płacę, i najniższą emeryturę. A więc to jest ten element, który na pewno będzie analizowany i poddawany pod dyskusję, kiedy tylko po 13 października będziemy mogli dalej sprawować władzę jako rząd Prawa i Sprawiedliwości i kiedy tylko państwo nam zaufają podczas wyborów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Maria z Podkarpacia. Witam ojca i gości. Moja przedmówczyni zapytała o aborcję. Ja również pytam. Dostała wymijającą odpowiedź. Jakie programy są w tej chwili? Ja też bym chciała zapytać. Program programem, ale kiedy będzie stop aborcji? To jest sedno. Mieliście państwo większość. Mówicie teraz, no zaufać wam. Czy warto, czy człowiek, chrześcijanin roztropny, powinien wam zaufać na następne 4 lata, kiedy jest 6 dzieci nienarodzonych? Chyba to nie jest roztropne. Także ja chcę konkretnie wiedzieć i wiele ludzi tak pyta i zawsze słyszę takie różne fajne wypowiedzi. No, dużo zrobiliście, ale stop należało powiedzieć już dawno. 4 lata mija i aborcja jest dalej dokonywana. Ja chcę konkretnej odpowiedzi, bo nie powinnam oddać głosu na was za to, co się do tej pory stało. 4 lata, większość w Sejmie dla nauczycieli w jedną noc. Ustawa została przegłosowana, pan prezydent podpisał, wszystko fajnie. A aborcja? No jak można się cieszyć jakimkolwiek programem teraz aktualnym? No słyszę, widzę, ale jak można porównać do aborcji? To życie człowieka nie jest droższe od jakiegoś tam programu? No to są chyba 2 różne rzeczy. Program z programem, dodatek w tej sprawie czy w tamtej, ale morderstwo dzieci nie ma porównania do żadnej ustawy, więc największy czyn nie przysłoni tego najmniejszego, który jest w sumie największy ponad wszystko. To jest rzeź nienarodzonych dzieci. Także ja też oczekuję konkretnej wypowiedzi. Nieraz przysłuchiwałam się, jakbyście państwo odpowiadali na te pytania i to wszystko było takie wymijające. A teraz może konkretnie, kiedy wreszcie?
Dziękuję.
Bóg zapłać, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kto z państwa, pan minister?
Tutaj co do kwestii aborcji, ważnym elementem tego dyskusji o tym jest to, że jest sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, która niejako pomoże rozstrzygnąć kwestię tej aborcji eugenicznej, bo jeśli Trybunał stwierdzi, że obecne przepisy ustawy są niekonstytucyjne w zakresie ochrony życia, to już nie będzie odwrotu. Będzie miał obowiązek, jakikolwiek sam będzie taką ustawę uchwalić.
A jest jakiś termin, jeżeli chodzi chodzi o rozpatrzenie sprawy.
Nie wiem, na jakim etapie
trybunał.
Się ta sprawa znajduje. Ja mam nadzieję, że tę sprawę chwilę po wyborach Trybunał rozstrzygnie. Natomiast musimy pamiętać też jako politycy...
Co ten wyrok Trybunału może wnieść?
Może oznaczać, że przesłanka tak zwana eugeniczna, taki jest wniosek posłów z naszego obozu, że przesłanka eugeniczna jest niekonstytucyjna. To znaczy, że nie może być oceniana możliwość zachowania przy życiu nienarodzonego dziecka od kwestii jego niepełnosprawności.
Czyli to nie może być przyczynkiem do tego, żeby
tak jest wniosek, że to jest niekonstytucyjne. Po prostu, że konstytucja chroni życie.
Ma prawo do życia.
Tak. I Trybunał oceni, czy de facto na Trybunale spoczywa teraz ta ocena, wiążąca później dla Sejmu. I musimy pamiętać przy sprawach aborcji, że tutaj dyskusja, jakby ja rozumiem doskonale emocje wszystkich osób, które oczekują od nas zdecydowanych działań w tej sprawie, bo to jest naturalne. Wszyscy uważamy, że życie powinno być chronione, natomiast politycy mają też obowiązek racjonalnej oceny sytuacji okoliczności politycznych. I nie podejmowanie działań legislacyjnych w słusznej sprawie, w sposób, który prowadzi do wykorzystania tego przez drugą stronę, czyli liberałów, do wzniecenia wielkich awantur, emocji, czasami może być po prostu przeciwskuteczne. I tutaj my jako politycy niestety musimy brać to pod uwagę, że obok wartości emocji musimy racjonalnie oceniać możliwe zagrożenia, że uchwalając jednego dnia ustawę zapewniającą ochronę życia na tym poziomie, który jest zgodny z naszymi poglądami, jest możliwe wzniecenie takich emocji społecznych, które doprowadzą do w kolejnym Sejmie do takiego efektu wahadła, że aborcja zostanie dopuszczona legalnie całkowicie. I do tego dąży Lewica. Dlatego też każde działanie w tej sprawie musi być roztropne, racjonalne. I mam nadzieję, i wydaje mi się, że w tej sytuacji ta sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym jest takim najlepszym krokiem, który nie spowoduje perturbacji w zakresie tworzenia propagandy wokół tej sprawy przez Lewicę. I ja rozumiem rozgoryczenie słuchaczy w tej sprawie, rozumiem, ale no taka jest też niestety nieszczęsna rola polityków, że musimy ważyć pewne procesy i szukać najlepszych racjonalnych rozwiązań, tak żeby te wartości jednak przeważyły. I mam wrażenie, że w tym kierunku idziemy. Przede wszystkim idziemy w kierunku ochrony życia, tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest sprawa, którą można załatwić w procesach społecznych pstryknięciem palca i szybkim głosowaniem, ponieważ perturbacje społeczne, emocje społeczne wokół sprawy są gigantyczne i każdy krok musi być rozsądnie stawiany.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, mówi Jan ze Szczecina.
Dobry wieczór.
Mamy cztery pytania do naszych gości, krótkie. Pierwsze pytanie. Jaki jest stosunek Prawa i Sprawiedliwości do listu amerykańskich, do tego listu, który podpisało 88 amerykańskich senatorów wzywających prezydenta Trumpa do nacisku na rząd polski w kwestii mienia bezspadkowego związanego z ustawą, tak zwaną ustawą 447? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jeżeli Stany Zjednoczone, czyli nasz sojusznik strategiczny, uzależni swoją współpracę z naszym krajem w zakresie obrony, jakąś współpracę militarną od tych roszczeń, od realizacji tych roszczeń, jaka jest wtedy przewidziana strategia PiS-u? Czy są rozważane jakieś alternatywne strategie, czy macie Państwo jakiś pomysł na to? Trzecie pytanie, no ponawiam, bo tu pan minister chyba zapomniał odpowiedzieć, tam mój przedmówca pytał, czemu nie możemy w telewizji publicznej obejrzeć, nie są zapraszani publicyści prawicowi, na przykład. No już dawno nie widziałem pana Stanisława Michałkiewicza w telewizji publicznej. Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję. Nie wiem, czy pan minister może być też...
O 447 z chęcią odpowiem, ponieważ wokół tej ustawy narosło tyle mitów, że warto zawsze słuchaczom kilka słów o niej przekazać. Przede wszystkim kwestia tak zwanego mienia bezspadkowego. Kiedyś rząd Donalda Tuska wysłał pana Bartoszewskiego na taką konferencję do Terezina, gdzie podpisano deklarację nie wiążącą państwa polskiego, ale podpisano, że będzie dążyło się do zwrotu mienia żydowskiego i również tego mienia bezspadkowego. Oczywiście tylko, że polskie prawo. Czym się komisja weryfikacyjna zajmowała w pierwszych swoich sprawach przy ulicy Twardej? Mieniem bezspadkowym się zajmowaliśmy jeszcze zanim w ogóle była ustawa 447 w Stanach uchwalona. I tam jasno w tych decyzjach dowodziliśmy, że nie ma czegoś takiego jak mienie bezspadkowe w Polsce z tego powodu, że przepisy przedwojenne i powojenne jasno regulowały, że w razie braku spadkobierców mienie przypada na skarb państwa, a nawet jeśli państwo Izrael czy środowiska żydowskie na całym świecie roszczą sobie prawa do majątku osób, które na terenie Polski zamieszkiwały i były narodowości żydowskiej, to przypominam, że wszyscy ci ludzie byli obywatelami Polski w świetle prawa. I dlatego też polskie przepisy przedwojenne i powojenne są w stosunku do tych osób wiążące. I nie ma, jaka jest sprawiedliwość w tym, że zniszczono polską ziemię, wymordowano Polaków i Żydów z polskim obywatelstwem, żeby w Nowym Jorku jakaś fundacja żydowska dostała pieniądze. No nie ma takiego racjonalnego, żadnego argumentu i nie ma takich roszczeń w związku z tym. Tutaj też pragnę uspokoić, że nasze stanowisko jest jasne. Jasne co do tego, że
no tutaj kwestia... jeśli tak wtrącę panu, my też musielibyśmy dochodzić jako państwo zwrotu czy wynagrodzenia za to, co zrobili Niemcy na naszej
oczywiście,
ziemi.
Oczywiście,
że wymordowali tak. Polaków, prawda, czy Żydów polskiego pochodzenia, wymordowali ludzi, zniszczyli, prawda, dobrostan.
Oczywiście, że tak, że to są no, nieporównywalne wręcz sprawy. No, Polskę Niemcy zniszczyli i wymordowali Polaków, a Polacy nie są winni temu. Nie ma żadnego związku między tymi organizacjami światowymi żydowskimi, a tym mieniem osób, które były obywatelami polskimi i niestety, ale całą rodzinę konkretną Niemcy mogli wymordować. I tutaj nie ma związku, nie ma podstaw prawnych, nie ma podstaw moralnych do wysuwania tego typu roszczeń i tego typu roszczenia nie są wobec Polski wysuwane. Natomiast jest dyskusja o sprawie zamknięcia reprywatyzacji, to znaczy w dużej ustawie reprywatyzacyjnej. Taki projekt z ministrem, jakim przedstawialiśmy 2 lata temu. I tutaj niestety zamknięcie sprawy reprywatyzacji tego wielkiego jarzma, można powiedzieć, komunizmu w Polsce, który ciągle wisi nad w szczególności Warszawą, ta kwestia jest do rozwiązania i ona jest bardzo trudna, ponieważ z jednej strony są oczekiwania wielu polskich spadkobierców przedwojennych właścicieli, którzy potracili majątki rodzinne i oczekują jakiejś sprawiedliwej rekompensaty, a z drugiej strony właśnie jest ten element międzynarodowy, że czy powinniśmy wypłacać jakieś świadczenia często niezwiązanym z Polską czy tymi roszczeniami podmiotom. I tutaj rozwiązania są różne i mam nadzieję, że się uda takie przepisy wypracować w końcu, bo ten element, ten rozdział polskiej historii powinien być zamknięty. Natomiast nigdy nie będzie mowa o żadnym mieniu bezspadkowym i tutaj stanowisko rządu jest jasne i nie podlega ono jakimkolwiek negocjacjom.
I nie boi się pan, że w którymś momencie możemy być jakimś zakładnikiem w takiej czy innej sprawie, jakieś naciski, jakieś interesy, no tak jak pan powiedział, chcemy czuć się bezpieczni.
Znaczy, powiem tak, jeśli zostanę wybrany posłem do Sejmu, nigdy nie zagłosuję za ustawą w wypłacaniu jakichkolwiek świadczeń za mienie bezspadkowe, ponieważ ta kwestia jest uregulowana i byłoby skrajnie niesprawiedliwe, żeby moje pokolenie miało wypłacać świadczenia za to, co Niemcy zrobili na terenie Polski 70 lat temu i nie ma tu żadnej dyskusji. Natomiast jest kwestia ustawy reprywatyzacyjnej i uregulowania tych świadczeń wobec osób, które były Polakami, które mogą obecnie przebywać za granicą ich rodziny i tutaj jest sprawa dyskusyjna, w jaki sposób te kwestie zamknąć, natomiast mienie bezspadkowego jest, nie podlega dyskusji. Jeszcze tam pan się dopominał o Konfederację po raz drugi w telewizji publicznej, więc tutaj czuję się w obowiązku, żeby jednak odpowiedzieć na to pytanie. Nie ja decyduję o tym, jaka jest konstelacja zapraszanych gości do programów publicystycznych w telewizji publicznej. Najczęściej pojawiały się tam przedstawiciele parlamentu, w sensie klubów parlamentarnych i jest równowaga między przedstawicielem prawicy i lewicy. I tutaj jeśli Konfederacja nie jest zapraszana do tego typu rozmów, no to powinna bezpośrednio adresować swoje oczekiwania do władz telewizji publicznej.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki
i Maria, Matka Jego.
Teraz i zawsze. Pan ma na imię.
Adam z Małopolski.
Dziękuję.
Pozdrawiam księdza prowadzącego i gości. I chciałbym odnośnie tylko krótko, odnośnie tej aborcji. I przecież nie można mieć wrażenie, że jakoś to będzie, co tu mówił pan poseł. Bo przecież Piłat też miał wrażenie i tu chodziło o życie i tu chodzi o życie. I co? I przeliczył się Piłat. Też miał wrażenie. To nie jest taka sprawa prosta. Nie miejcie wrażenia, tylko konkretnie to jest prawo Boże. To jest prawo nad wszystkimi prawami. To jest prawo Boże. Dziękuję. Szanowny Boże.
Dziękuję.
Nie zgodzę się, że tutaj czegokolwiek umywam ręce, akurat posłem teraz jeszcze nie jestem, dopiero się staram o ten pełnienie tej zaszczytnej funkcji, natomiast nasze środowisko polityczne w jasny sposób artykułuje swoje poglądy na ochronę życia, a to, o czym mówię, jedynie jest tym tą trudnością w podejmowaniu ważnych decyzji politycznych, ponieważ każda decyzja polityczna wywołuje określone skutki społeczne i też trzeba mieć to na uwadze, że mając dobre intencje, można na koniec dnia sprawie niestety czasami zaszkodzić. I to jest ciężar w odpowiedzialności polityków. Ale jestem przekonany, że ochrona życia się zwiększy w najbliższych latach, ponieważ jest ta sprawa w Trybunale. Ja jestem przekonany, że niezgodne z polską konstytucją jest takie uregulowanie ustawy aborcyjnej, że można zabijać nienarodzone dzieci tylko z powodu ich niepełnosprawności i mam nadzieję, że takie też będzie finalne rozstrzygnięcie Trybunału, co spowoduje, że zwiększy się ochrona życia w Polsce.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości w Radiu Maria. Kłania się ojcu dyrektorowi. Dzięki, że powołał takie wspaniałe radio, że możemy prowadzić dialog. Walczyć o to, bo właśnie troska o dobro wspólne, jak ojciec święty mówił, że polityka to jest właśnie walka o dobro wspólne, o dobro naszej ojczyzny, naszych rodzin. Ale bardzo tutaj ważna sprawa jest ta, to, która jest tutaj może nie poruszaliśmy jeszcze w tych rozmowach, jest niesamowity atak na Kościół. Szczególnie chciałem powiedzieć, że niestety ta sprawa powinna być z urzędu. Nie tylko, że my protestujemy oddolnie, ale też rząd tutaj powinien być zabrać stanowisko. Jeżeli są znieważeni kapłani, największe świętości, Eucharystia, Matka Boża Częstochowska i my tylko oddolnie tutaj działamy, sprzeciwiamy się, ale tu widać, powinna być bezwzględne stanowisko potępiające, a nawet karanie za obrażanie uczuć religijnych. Jest przecież taki paragraf, chyba bodajże 96, który mówi, że kto obraża uczucia religijne, ten podlega karze. Gdyby tak muzułmanom, po prostu muzułmanom obrazili uczucia religijne, czy też innym tak samo religii, to by nie wiadomo, co by się działo. Jest tutaj, w tym wypadku, tu jest taka chorobliwa tolerancja. I niezajęcie tej sprawy no to dochodzi do tego, że coraz bardziej jest atakowany Kościół, kapłanie, kapłan, który idzie z Eucharystią do chorego, żeby umacniać go z Komunią Świętą, jest atakowany. To jest właściwie tutaj, to powinno być z urzędu karalne. Bo my możemy sobie protestować tak dalej. Tak samo te wszystkie protesty na ulicach, które znieważają naszą kulturę, nasze rodziny, to jest niewyobrażalne. Dlatego my oczywiście tu protestujemy, modlimy się, ale oprócz tego musi być działanie. I z urzędu, czyli urzędy, nasze władze muszą tutaj stanowisko zająć i po prostu być ci, którzy dopuszczają się takich nadużyć, i którzy niszczą nasze uczucia religijne, muszą być karalni.
Pani Zbigniewie, dziękuję.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto z Państwa? Pani poseł Zwiercan.
Panie Zbigniewie, tak, ma pan rację, że znieważanie uczuć religijnych jest to haniebne i my, politycy, trwamy przy Kościele, trwamy przy naszych księżach, jesteśmy razem z nimi. Również są takie sprawy kierowane do prokuratury. No niestety jest to wszystko umarzane. I tak jak pan powiedział, że naszą siłą powinna być taka jedność i miłość, którą pokazujemy. I wielu parlamentarzystów, bo wiem, sama jestem parlamentarzystką, także jesteśmy razem z Kościołem, idziemy razem z księżmi, spotykamy się z nimi, uczestniczymy we mszach świętych, w procesjach i po prostu przeciwstawiamy się temu złu. Ja wierzę w to, że jeszcze trochę i te ataki się skończą, że to się nie będzie z tego względu, że opozycja i to, co jest haniebne, nie ma już takiej siły działania. Także i każda modlitwa, każdy gest taki, który pokazuje, że jesteśmy razem, czy modląc się, czy jesteśmy przy różańcu, czy przy krzyżu, daje też siłę księżom, Kościołowi. Także wiem, że to jest bardzo smutne i tak jak powiedziałam, jest to haniebne, że osoby mogą w ten sposób bezcześcić naszą wiarę w to, co wierzymy i tak jak pan powiedział, no nie godzimy się z tym i staramy się wspierać jak możemy właśnie naszych najbliższych księży, z którymi jesteśmy na co dzień.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję serdecznie, ojcu Tadeusz Rydzych. Pozdrawiam bardzo serdecznie gości. A Polsce życzę zwycięstwa i życzę, żebyśmy wszyscy wybierali najwartościowszych ludzi, którzy reprezentują poglądy polskie, taką prawdziwą Polskę. I prawdziwa Polska była zawsze z Panem Bogiem. Oczywiście, czyli takich ludzi. Ale a propos tego pana z Krakowa, który powiedział, że powinno być to karane i tak dalej. Oczywiście, ale do wszystkiego trzeba wychować społeczeństwo całe. I właśnie ta sprawa, trzeba mieć tych ludzi, którzy będą pilno będą stali na straży prawa, na straży miru społecznego. To trzeba takich ludzi mieć. Tu są duże braki, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi wszystkich. To są duże braki, bo komunizm tak długo był w Polsce. On w jakiś sposób ludzi tak kształtował i mamy rezultaty, jak na przykład słyszę z wojsko, czy prawda, jak to się nazywają ci, teraz te
obrona terytorialna, tak.
Obrona terytorialna. I mówią, pyta się ten ktoś tam, prawda, ich przełożony, tych żołnierzy, kto musi iść do kościoła. No to te chłopaki, no różni są i nawet się boją przyznać czy powiedzieć, i co taki najodważniejszy się odezwie, prawda? No, samo to, albo mówią, jak się w kościele należy zachować, to ten ich przełożony mówi, macie milczeć w kościele, to oni nawet na pan z wami nie odpowiedzą nic, bo mają milczeć. Jak macie w czapkach być, nie wolno przyklęknąć i tak dalej. No właśnie ten oficer ich jest nieuformowany. Ja nie mówię, że on ma złą wolę, ale on jest nieuformowany po prostu. Ten komunizm, on zbiera owoce w tej chwili jeszcze. Trzeba wychować wszystkich ludzi, a więc uczelnie. Ja się bardzo boję, że nawet jeżeli teraz wygra prawa strona, to nie wiem, co będzie za 4 lata. Bo te uczelnie, szkoły, tam jest bardzo dużo właśnie tego lewicowego skrętu. Bardzo dużo. Profesura, nauczyciele i tak dalej. Wielu z nich takich jest. I jakie będą rezultaty? Na Zachodzie nie od razu to lewactwo zaczęło zwyciężać. Tam bardzo mocno się ruszyło od 1968 roku. I mamy rezultaty. Mamy rezultaty na Zachodzie. Widzimy. To jest w kierunku lewactwa wszystko. To właśnie to, czy to LGBT, czy inne, prawda, jakieś te różne wyrazy, czy działania i tak dalej. Także jest to, ja się bardzo boję o to, to trzeba by naprawdę zwrócić uwagę na szkolnictwo, na wychowanie, na uniwersytety. Teraz państwo jeździcie, męczycie się, to jest ogromną pracę robicie, żeby zwyciężyć. Jest niełatwo, bo i media są lewackie, to jest większość. Większość. Bardzo niewiele jest jakichś prawicowych, mówiących głosem takim prawdziwej, dobrej, pięknej Polski. No niestety, tak jest. No i jeszcze jedno, żeby prawo zachować, żeby ten pan mówił, że powinny tu zadziałać prokuratury, sądy. Kochani, kiedy tu jest też pełno lewactwa? Ja tylko na przykładzie, ja już parę razy dawałem ten przykład, bo mogę to dawać, bo tego doświadczam. No, jak była ta, jak te wybryki brzydkie LGBT robią, mówią w Gdańsku, gdzieś tam jeszcze, prawda, i te obrażanie uczuć religijnych, poniewieranie naszych świętości, to przed Radiem Maryja było w zeszłym roku, w tym roku, pani poseł Anna Sobecka, jedna jedyna, zwróciła się do prokuratury, żeby coś z tym zrobić. No to co prokuratura w Toruniu? Ponad rok czasu to badali, niby dobiegły, dawali tak, ale wcale się nie dziwię, że ponad rok i nic, no bo sam prokurator to kodziarz, a jego brat brał udział w tych wybrykach paskudnych. No to cóż to, no przecież trzeba zmienić tych ludzi prokuratorami, żeby byli ludzie uczciwi, prawi, z najwyższej półki, powiedziałbym, osobowości pięknych. Tak, w sądach też to samo. W którym sądzie się wygra? No, zdarzają się przyzwoici. Zdarzają się, ale to są bohaterzy. To są naprawdę świadkowie. Ale ilu jeszcze jest takich? Także tu jest przed nami ogromna praca. A to praca od podstaw. To jest tak, jak mamy zniszczony dom, zrujnowany ten dom, to nie wystarczy go tylko przyklepać, wypacykować, pomalować, ale trzeba remontu generalnego. Generalnego. Wszystko zrobić. Tak samo Polska tego wymaga. No ale to jest daleka droga. Nie wiem, czy damy radę. To nie jest takie pewne, kochani. Bo te siły antypolskie, mówiąc Polska, myślę o tej Polsce pięknej. O tej Polsce, której by się nie powstydził, prawda, nie powstydziłaby się Inka, nie powstydziliby się najwięksi Polacy, Pilecki czy inni, ale i z poprzednich wieków. O takiej Polsce myślę, a nie jakiejś takiej pseudoludowo, jakiejś ludowej, europejskiej, ale bez naszej tożsamości, prawda? Tak jakaś brukselsko nijaka, no. Tak, i PRL-owska jeszcze przy tym. Także o takiej Polsce to trzeba dopiero wychować. Jest trochę ludzi myślących pięknie, jest. Jest. Wczoraj była u nas młodzież na pielgrzymce z siostrami, prezentkami, ich uczniowie. To piękna młodzież. Ale ile mamy takich szkół w Polsce? Ile mamy takich uniwersytetów? Wystarczy mi tylko, jak, no proszę bardzo, Uniwersytet Warszawski. Jak oni się zachowywali? Tu chodziło, robiły te straszne marsze, takie przeciwko Panu Bogu i wszystkiemu. Jak poszli na Miodową i pod pałac arcybiskupów krakowskich, raczej warszawskich, jak walili pięściami tam i tak dalej, to zachowanie. To ludzie, gdzie my jesteśmy? To nie jest piękna, przyszła, szlachetna inteligencja. To nie będą arystokraci ducha, tylko to są tacy przyszli, jacyś, powiedziałbym, przyszłe siły rewolucyjno-lewackie. No, także to widzimy i to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa i to powinniśmy wszyscy, którzy czujemy coś, powinniśmy to robić. Ja na przykład dzisiaj rozmawiam z kimś w Warszawie i przedszkole, prawda? Dziecko do przedszkola idzie, jest tam z 15 grup w takim Lemingowie warszawskim, tak? Jest z 15 grup i chodzi o religię. Jedna mama pyta się o to, a oni zdziwieni, co tu jest. I oczywiście nie przeszło to. Słuchajcie, to jest pogaństwo. To trzeba dopiero odrodzić. I tak jest w wielu miejscach Polski. Są miejsca bardziej takie patriotyczne, bardziej trzymające się Pana Boga. Jest tak. Były warsztaty, raz po raz są nasze, robi nasza wyższa szkoła i razem Radiem Maria Telewizją Trwam takie warsztaty medialne. No, są niektóre szkoły są przepiękne. Tak się zachowuje ta młodzież, tak szlachetna. A to widać od razu, że tam jest rodzina dobra, tam są nauczyciele dobrzy, tam jest kościół, wszystko jest. No. I tu mamy dużo do odrobienia po tym komunizmie i po tym zniszczeniu nadziei, po powstaniu Solidarności, po tym oszukaniu narodu. To jest bardzo dużo zła zostało. Po tym niszczeniu, tam się wydawało 90, 89, 91 rok, że to już idzie coś innego. Ja sam przyjechałem do Polski po 5 latach pobytu w Niemczech i pierwszy raz poszedłem do ministerstwa w 1990 roku z prośbą o radio na całą Polskę, to jak oni mnie tam traktowali? Oni kpili ze mnie. Po prostu mi ubliżali. Ministerstwo Łączności. A to było stare Komuchowo. Albo jeszcze gorsze. No. To było coś niesamowitego. I tego było cały czas. My do dzisiaj musimy walczyć o pewne sprawy. A jak media się zachowują? Jak ci ludzie w mediach? Ten hejt, to niszczenie. Nie ma merytorycznie, nie odezwią się, tylko wykpić, oszukać. Teraz na przykład taki porządny ten minister no, on był ministrem finansów, prawda? Teraz jeszcze
o Banasia chodzi. Ten.
Porządny góral, ja go pamiętam z jakiegoś czasu jeszcze kiedyś, a teraz słyszę, co na niego jak plują w tych mediach. No ludzie, my musimy sumienia muszą być prawe, umysły światłe, osobowość, żeby liczył się, żeby to był Bóg, honor i ojczyzna. Przyszła niedawno do naszego sanktuarium pani z AK, 92 lata i była gdzieś tam na jakiejś uroczystości wojskowej. I on mówi, co to za wojsko? To nie było, nie był Bóg, honor i ojczyzna, było tylko na sztandarze. X tych żołnierzy, oficerów w kościele na jakiejś uroczystości mówi, poszło nas troje do Komunii Świętej. Ja i dwóch żołnierzy. Nikt więcej. Kochani, rozumiemy się? Trzeba odrodzić, żeby był Bóg, honor i ojczyzna. A to jest długa droga i to jest praca dla wszystkich. Dla wszystkich. Nie czekać, że to ksiądz ma zrobić, że to ma rząd zrobić, tylko my wszędzie, w naszych środowiskach, teraz też wybory są, popatrzeć i wybrać najlepszych i iść. Jeszcze powiedzieć wszystkim, mamy iść, bo możemy wiele stracić na wiele lat. Na wiele lat, może na wieki. Tak. Ale mamy iść do przodu. Zło rośnie tam, gdzie dobrzy stoją z boku albo nic nie robią. Dziękuję, a więc do roboty, alleluja i do roboty.
Dziękuję.
Dziękuję.
Spokojnie. Dziękuję jeszcze dyrektorze. Pani wojewoda.
To prawda, że należy wychowywać społeczeństwo do tej wielkiej świadomości i staramy się jako rząd Prawa i Sprawiedliwości tak robić. Rozpoczynamy od rodziny, przywracamy jej godność. Ja pamiętam, oprócz tych ekonomicznych spraw, o których też tu dużo dzisiaj mówiliśmy, pamiętam takie rozmowy z wielodzietnymi rodzinami w 2016 roku przed wprowadzeniem programu 500+, którzy mówili, że radzą sobie finansowo i tak naprawdę te środki oczywiście przydadzą się, bo będą mogli chociażby wspólnie wyjechać na wakacje, ale dla nich najważniejsza jest godność. Jest to, że wreszcie ktoś o nich mówi, że są wartością dla narodu, że są wartością dla gminy, powiatu i dla całej ojczyzny, bo do niedawna słyszeli, że są patologią, bo jak można mieć w dzisiejszych czasach 5 dzieci. A więc od tego należy rozpocząć i to robimy. Ja przypominam sobie atak, kiedy na mnie, na profesora Chazana, kiedy powołałam profesora na konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa w moim województwie. Odrodziły się wszystkie możliwe siły, nie tylko w województwie, ale i w całym kraju, próbując podważyć autorytet profesora. Całe szczęście, że daliśmy radę i poszliśmy do przodu, ale myślę, że to jest początek i potrzebujemy jeszcze tego czasu. Potrzebujemy tego, aby państwo nam 13 października zaufali, abyście wybrali Prawo i Sprawiedliwość w wyborach tych parlamentarnych, abyśmy mogli kontynuować te dobre zmiany, to przywracanie godności rodzinie, przywracanie tej woli rodziny do nauczania, w religii chrześcijańskiej, na wartościach chrześcijańskich i do tego, aby szkoła realizowała to, co rodziny chcą. Kiedy rodzina, szkoła i kościół będą szli w jednym kierunku, to na pewno damy radę wychować dobre społeczeństwo.
Jeszcze jeżeli mogę dodać, to podpisuję się pod w zasadzie każdym słowem ojca Tadeusza i tak jak ojciec Tadeusz powiedział, to my wszyscy powinniśmy być takimi apostołami i nie wstydzić się naszej wiary. To my powinniśmy razem kroczyć i nieść dalej to świadectwo. Także dziękuję bardzo ojcze Tadeuszu i tak jak ojciec powiedział, alleluja i do roboty.
Nie ma wątpliwości, że wychowanie jest tutaj kluczowym elementem na wiele lat. Sprawa tych wyborów, które mamy, to są najważniejsze wybory po 1989 roku, bo rozpoczęliśmy w 2015 roku zadanie, no kilka lat temu wydawać by się mogło niemal niewykonalne, ozdrowienie naszego państwa, żeby przywrócić nadzieję, że te wszystkie lewicowe pomysły na kształtowanie społeczeństwa w Polsce się nie zadomowią. Jest szansa ku temu, ale rzeczywiście nawet jeśli ten sukces wyborczy jest, wydaje się, bliski, to nie jest tak. Musimy konsekwentnie przez jeszcze 3 tygodnie zabiegać o głos każdej osoby niezdecydowanej również, by pokazać, że te zmiany, które wprowadziliśmy, są dobre, a jednocześnie obok tych zmian, które wprowadziliśmy, są bardzo ważne, kluczowe dla naszego społeczeństwa elementy wartości. I tutaj zgodzę się z ojcem dyrektorem zdecydowanie, że jednym z miejsc, gdzie uwaga nasza powinna być silnie zakorzeniona, są uniwersytety, z tego powodu, że nie możemy tracić z pola widzenia młodego pokolenia, które jest często indoktrynowane przez profesurę wychowaną na tych doktrynach 68 roku. I tutaj zdecydowanie praca z młodzieżą jest konieczna i powinniśmy włożyć więcej wysiłku w to, by przekonywać młodych ludzi do naszych wartości. Ale tutaj kłania się również kwestia związana ze wszystkimi elementami kultury i tutaj musimy mądrze, odpowiedzialnie walczyć o młodych ludzi i konsekwentnie zmierzać ku poprawie Rzeczypospolitej. To jest nasza misja, to jest nasze wyzwanie i przez 3 tygodnie, aleluja, i do przodu walczymy o lepszą Polskę, walczymy o ten najlepszy wynik, żeby Polska mogła cały czas zmieniać się na lepsze. Polska, polskie społeczeństwo i polskie wartości, żeby mogły trwać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Chcę powiedzieć o dwóch sprawach. Sprawa pierwsza, chodzi mi o te środowiska we władzach lokalnych, w których większość ma Koalicja Obywatelska. I w tych miejscach istnieje minimalne wykorzystanie funduszy na przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Z takich powodów, no zrozumiałych, po to, żeby jeszcze jeden plus nie był przyznany Zjednoczonej Prawicy. I moje pytanie jest takie, czy tymi ludźmi, którzy są lokalnymi hamulcowymi, nie powinien zająć się wymiar sprawiedliwości z jasnym zarzutem szkodnictwa społecznego? To jest pierwsze pytanie. Druga sprawa. Sprawa druga. Wymiar sprawiedliwości zajął się sprawą handlu dziećmi. I bardzo dobrze. Nie wolno handlować dziećmi. Ale z drugiej strony, to już było dzisiaj mówione kilka razy, wolno zabijać dzieci w łonie matki. Jest to głęboka niekonsekwencja, ale przede wszystkim jest to zbrodnia, o którą upomni się dawca życia. Należałoby wręcz powiedzieć, bójcie się Boga. Jeżeli ja mam świadomość, że gdyby była władza koalicji, to ta sprawa by nie miała w ogóle żadnych szans. Ale jeżeli jesteście prawicą, to chociaż przekazujcie społeczeństwu od czasu do czasu sygnał, że tą sprawa jest przedmiotem waszej troski. Bo jeśli się nic nie mówi, no to stwarza się ogromną sferę domysłów, często bardzo krzywdzących. I to jest w ogóle, no żeby dostrzec, no na przykład do ludzi wierzących, święty Paweł przemawia w ten sposób. Zaklinam was, przemieniajcie się przez doskonalenie swego myślenia. I tu trzeba pomyśleć, że to wszystko, co się dzieje w tym zakresie, to bardzo niekorzystnie oddziaływuje na psychikę, szczególnie ludzi słabych i starszych, bo oni myślą w ten sposób. Jeśli ta władza nie zajmuje się słabymi i dziećmi, no to czy oni się kiedyś mną w ten sposób nie będą zajmować? A to jest bardzo poważny elektorat. I Pan Bóg nie jest niemym świadkiem historii. Pan Bóg jest Panem historii. I oczekujecie państwo od swoich wyborców, żeby wykazali odwagę i wam zaufali. ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ta odwaga zaistniała po waszej stronie. Bo ja się, powiedzmy, domyślam, może to jest też właśnie niesłuszny domysł, że czegoś się boicie, żeby tej sprawie nie przeprowadzić. Także bardzo proszę, żeby ten przykład tej takiej szkarłatnej odwagi przyszedł właśnie z tego miejsca, któremu my jako wyborcy mamy zaufać. Ja na przykład dzisiaj zadzwoniłem do jednego z moich bliskich sąsiadów w tej wsi, w której mieszkam, i on się zdziwił, co mnie sprowadza. Ja mówię, ja do pana dzwonię z gratulacjami. A dlaczego? Mówię, proszę pana, pan powiesił na swoim parkanie dwa piękne ogłoszenia popierające pisowców. No ale ja się nie boję. Ja mówię, no ja też się nie boję, tylko proszę pana, ja bardzo, jak byłem bardziej aktywny, chodziłem, zbierałem podpisy, były takie miejsca, że po prostu wulgarne słowa i chcieli mnie psami poszluć. Także ja się bardzo cieszę, że mam takiego sąsiada. I chodzi o to, żeby tą dobrą, powiedzmy, atmosferę podtrzymać społeczeństwo. Społeczeństwo wyraża swój zachwyt władzą PiS-u, że wiele rzeczy się wreszcie zaczęło dziać, że ludzie powstali z kolan. No i utrzymajcie to. Bardzo was proszę. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Zapewniam, że wielokrotnie w wielu audycjach wypowiadałam się osobiście, myślę, że moi koledzy tutaj dzisiaj w studiu będą mogli powiedzieć to samo, że uważam, że człowiek jest wartością od poczęcia do chwili naturalnej śmierci. Niedawno taka audycja w Radiu M, gdzie z dyrektorem jednych ze szpitali kieleckich rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy jednym głosem. A więc to jest ten głos, który mówi, że dla nas życie jest ogromną wartością. Dla mnie osobiście też. I wiele programów, które realizujemy, jest właśnie skierowane do tych najbardziej słabych, do dzieci niepełnosprawnych, do ludzi niepełnosprawnych. Nie wspomnieliśmy dzisiaj jeszcze o środowiskowych domach samopomocy, gdzie wsparcie finansowe poszło za rządów Prawa i Sprawiedliwości znacznie większe niż do tej pory. Teraz opiekunowie mówią, że sobie są w stanie radzić bardzo dobrze, wykonując podstawowe zadania w tych domach, ale również organizować wycieczki, wyjazdy poza miejsce pobytu podopiecznych, dzięki temu, że to te środki finansowe płynące od państwa są duże. Ale też powstają nowe takie środowiskowe domy, tak aby ludzie dorośli, którzy są niepełnosprawni, mieli tam swoje miejsce i mogli się rozwijać na miarę swoich możliwości, aby odciążyć też rodzinę podczas kilku godzin opieki nad takimi osobami. A więc jak najbardziej, powołując też takiego wspaniałego człowieka na konsultanta dla województwa, to jest kierunek jasny. Życie jest ogromną wartością i tak też realizujemy swoje zadania i tak też się wypowiadamy w każdej możliwej sytuacji.
No, jeżeli mogę dodać, to powiem, że ja jako poseł Małgorzata Zwiercan podpisałam się pod zaskarżeniem ustawy do spraw aborcji eugenicznej. No, podpisało się tam wielu posłów, także staramy się i tak jak już tutaj pani wojewoda powiedziała, życie dla nas jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o władze samorządowe, gdzie większość ma Platforma Obywatelska, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest bardzo trudne i faktycznie, jeżeli samorząd nie chce współpracować z wojewodą, to po prostu tej współpracy nie ma. Ja ostatnio brałam w takim spotkaniu, gdzie podpisywaliśmy podpisywaliśmy dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych, to jednoznacznie starostowie, wójtowie mówili, żeby gdyby złe słowo powiedzieli na obecny rząd, to by skłamali. I rozmawiając właśnie o bezpieczeństwie dróg gminnych i powiatowych, to powiedzieli, że realizują wszystkie zadania. Ale problem mamy z drogami wojewódzkimi. Za drogi wojewódzkie odpowiada Urząd Marszałkowski. I tutaj no niestety nie ma współpracy. A przecież trzeba jasno powiedzieć, że społeczeństwo, no nasi obywatele, my, przecież dla nas nie jest ważne, czy ta droga jest drogą wojewódzką, powiatową czy gminną. My po prostu chcemy czuć się bezpiecznie. Także jest problem faktycznie tam, gdzie samorządy, które nie są Prawa i Sprawiedliwości, tylko są tam, gdzie jest większość Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, nie chcą współpracować i to jest dużym problemem, ale niestety tego prawnie nie można jakiejś ustawy wprowadzić. To z tego względu, że samorządy mają własną autonomię.
Trzeba zaznaczyć, że te zadania związane z remontem dróg czy przywracaniem połączeń komunikacyjnych to są zadania własne samorządu. Rząd tylko wspiera, widząc ogromne potrzeby, te zadania. Dlatego też nic nie może się zadziać bez wniosku samorządu. I tu tak to wygląda. Najpierw musi być wniosek samorządu, a później możemy to wspierać. Ze swojej strony powiem, że jako wojewoda i moi koledzy wojewodowie bardzo intensywnie pracujemy nad akcją informacyjną w ramach tych programów, tak aby do każdego samorządu dotarła informacja, co należy zrobić, aby wniosek był poprawny, merytoryczny, i wspieramy każdy samorząd, który chce taki wniosek przygotować. Wielokrotnie też wypowiadam się w mediach po to, aby przybliżyć te zagadnienia z przywracaniem połączeń komunikacyjnych. No niestety zgodzę się z panem, że wiele samorządów, nie wiem z jakich powodów, ale tych wniosków nie składa. Mam nadzieję, że przy tym naborze, który aktualnie mamy ogłoszony i trwa on do 11 października, tych wniosków będzie więcej. Tu jest też duża rola mieszkańców, bo mieszkańcy mogą naciskać swoich radnych, swoich włodarzy gmin i powiatów, ale również i samorządu województwa, aby te wnioski były składane. Myślę, że duża jakaś liczba podpisów, wnioski złożone na piśmie, czy też wizyta na radzie i informacja o tym, że takie połączenie jest konieczne, może pomoże i może samorząd złoży taki wniosek.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dobiega końca nasz program. Jeżeli mogę zapytać, bo pan minister mówił, że nie jest jeszcze pana posłem, ale wiem, że pan się wybiera. Mieliśmy okazję rozmawiać już na antenie telewizji Trwam Radia Maria po 18:15. Jak to będzie z tą przyszłością? Skąd?
Jestem pan... dobrej myśli z tego powodu, że wierzę w to, że to, co udało się zrobić przez 4 lata, pokazaliśmy, że naprawdę można Polską lepiej rządzić, że Polska może być dumnym, dobrze rozwijającym się państwem, a obywatele naszego kraju mogą lepiej po prostu żyć, mogą mieć bardziej zasobne portfele i będą czuć się w Polsce bezpieczniej. I mam wrażenie, że ta zmiana rzeczywiście się dokonała w większości polskich domów. I dlatego dla mnie zaszczytem jest to, że mam możliwość pracy w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a rzeczywiście w wyborach 13 października ubiegam się o mandat poselski z okręgu warszawskiego, który obejmuje również Polaków mieszkających za granicą, z miejsca 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości. I wyborcy zdecydują, czy będę służył im w parlamencie, czy też nie. Jednak jestem przekonany i jestem zdeterminowany, by przez najbliższe 3 tygodnie pracować na rzecz jak najlepszego wyniku naszego obozu, ponieważ mam silne przekonanie, że musimy bronić ważnych wartości, ale jednocześnie obok tych fundamentalnych wartości jest dobro każdej rodziny, jest to ten lepszy poziom życia, to większe bezpieczeństwo i większa duma z państwa, które potrafi stanąć po stronie słabszych, ale tych silnych, którzy państwu śmiali się w twarz, potrafi, mówiąc tak kolokwialnie, postawić do pionu i zrobić porządek. I tutaj dlatego też robimy wszystko, by Polaków do naszej wizji państwa przekonać.
Dziękuję. Pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Pani Małgorzata Zwiercan.
Drodzy słuchacze Radia Maryi, to 13 wy zadecydujecie, czy chcecie silnego państwa, silnej rodziny w tym państwie, budowanej na wartościach chrześcijańskich, na wartościach miłości i tej naszej wiary. Ja startuję z okręgu gdyńsko-słupskiego, z listy Prawa i Sprawiedliwości, mam miejsce 5.
Dziękuję. I pani wojewoda, pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.
Szanowni państwo, przez 4 lata pełniąc funkcję wojewody służyłam naszemu województwu. Pracowałam, z czego jestem bardzo dumna, dla Prawa i Sprawiedliwości. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, realizując zadania rządu w naszym województwie. Dziś chcę kandydować, kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu świętokrzyskiego. Zabiegam o państwa głosy. Proszę o zaufanie. Te 3 tygodnie będę jeszcze ciężko pracowała, aby przekonać państwa do swojej osoby, ale przede wszystkim najważniejsze jest, aby 13 października pójść do wyborów, aby zaufać Prawu i Sprawiedliwości, bo to jest ugrupowanie, które walczy o wartości, walczy o rodzinę, buduje silne państwo, ma wizję tego państwa, naszego państwa dla naszej Rzeczypospolitej Polskiej, w której silne rodziny będą mogły uczestniczyć w silnym rozwoju gospodarczym. A więc, szanowni państwo, 13 października Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie, na które warto zagłosować. W świętokrzyskim jest to silna 32-osobowa drużyna. Ja mam numer 7 i bardzo państwa proszę o zaufanie. Chcę dla państwa dalej pracować, tak jak przez te 4 lata.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, pani Małgorzata Zwiercan, pani poseł, i pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję państwu.
Dziękuję. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Temat Państwo Polskie w Służbie Obywateli to temat rozmów niedokończony. Dziękuję państwu również za uwagę. Dziękujemy za telefony i zainteresowanie.